Dzień dobry. Obowiązek równego traktowania na rynku pracy jest zagwarantowany prawnie, ale konsekwencji z nieprzestrzegania tego prawa, bo trzeba przyznać, że jest nieprzestrzegane, nikt w naszym kraju raczej nie wyciąga. Czy prawo jest nadużywane i czy w Polsce mamy do czynienia z ageizmem, wiekizmem, dyskryminacją ze względu na wiek? Łukasz Baszczak, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z raportu Instytutu wynika, że schody przy znajdowaniu pracy zaczynają się już po 45 roku życia. Wtedy wydłuża się ten czas, średni czas znalezienia nowego zatrudnienia. W przypadku mężczyzn o około miesiąc, w przypadku kobiet o półtora miesiąca. Czy naprawdę już 45-latkowie na rynku pracy są uważani za osoby gorsze?
To zależy przez kogo, dlatego że im jesteśmy starsi, tym ta granica, gdzie stawiamy górny limit młodości, się podnosi. To znaczy, jak mamy 45 lat, to pewnie właśnie na tym wieku stawiamy granicę młodości. Jak mamy 60 lat, to pewnie wyżej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że nawet starsi kierownicy czy szefowie nie bardzo chcą zatrudniać, jeśli mają do wyboru starszego kandydata, wolą raczej młodszego. Więc jest to granica, powiedzmy, umowna, ale rzeczywiście ten wiek, powiedzmy 45 albo 50, to już jest mniej więcej ten wiek, w którym się zaczynają problemy z dyskryminacją ze względu właśnie na wiek.
Takie teorie, które pan właśnie przedstawił, że tym osobom jest trudniej znaleźć pracę, to są właśnie teorie czy potwierdzone fakty badaniami?
Są to znane badania z wielu państw, w tym również nasze badanie sprzed kilku lat. No my akurat zastosowaliśmy taką bardzo prostą, ale dobrze sprawdzającą się metodę badania faktycznego rynku pracy, gdzie wysyłaliśmy sfabrykowane przez nas CV odpowiednio par mężczyzn i kobiet młodszej i starszej, czyli 28-latki i 52-latki, odpowiednio tak samo u mężczyzn. No i patrzyliśmy, jak często pracodawcy z różnych branż, z różnych miast, w sensie w ogóle z różnych regionów Polski, będą odpowiadać, będą zapraszać takich nieistniejących kandydatów na rozmowy rekrutacyjne, czyli do dalszego etapu rekrutacji, niekoniecznie jeszcze nawet do zatrudnienia. No i już na tym wstępnym etapie selekcji CV okazywało się, że starsi kandydaci generalnie dostawali około dwukrotnie mniej takich telefonów zwrotnych czy e-maili zwrotnych z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną na żywo. Więc jeśli już tutaj zaczynają się schody, no to tym bardziej one mogą się zacząć na dalszych etapach. Więc rzeczywiście jest tak, że starszym osobom trudniej jest znaleźć pracę. Przy czym ja tutaj nie mówię starszym w jakimkolwiek innym znaczeniu niż wiek. Nie mówimy tutaj o osobach jakichś słabszych, osobach w wieku emerytalnym, tylko rzeczywiście takich po prostu już około 50.
Trzeba też podkreślić, że we wnioskach z waszego raportu, poza tym, że dwa razy częściej zapraszano tych 28-latków, w Warszawie ta tendencja była jeszcze podwojona, czyli cztery razy częściej zapraszano chętnie młodych. W dodatku w przypadku kobiet ta tendencja niezapraszania jest bardziej widoczna, czyli proszę, jeszcze nietolerancja ze względu na płeć nam się pojawia.
Tak, kobiety właśnie w tym wieku od 52 lat mają najgorzej, w tym sensie, że tamta różnica w stosunku do mężczyzn powiększa się. No, dlatego, że są różne typy stanowisk, prawda? Możemy mieć prace proste, takie nazywamy je pracami prostymi, one nie chodzi o to, że one są łatwe, bo to są często różne prace fizyczne, albo takie prace specjalistyczne, które wymagają doświadczenia, wykształcenia, specjalistycznych umiejętności. No i najgorzej z tych wszystkich porównań wypadła u nas kandydatka, która właśnie miała 52 lata i szukała nowej pracy jako specjalistka. Czyli wydawać by się mogło komfortowa pozycja, ale jednak tutaj dyskryminacja była największa.
Czyli z doświadczeniem kobieta.
Proszę?
Z doświadczeniem była ta kobieta hipotetyczna.
Tak, tak. No i szukała właśnie takiej pracy na dość zaawansowanym stanowisku. No więc, a w przypadku mężczyzn, tych starszych, którzy szukali właśnie podobnej pracy, to tutaj różnica w stosunku do młodszego kandydata zmniejszała się, a u kobiet zwiększała. Mówimy o różnicy właśnie w tym odsetku oddzwonień.
Dlaczego tak jest? Z jakimi stereotypami muszą mierzyć się starsi poszukujący na rynku pracy nowego miejsca dla siebie i kobiety osobno?
Najważniejszym stereotypem jest to, że starsi pracownicy nie chcą się uczyć nowych rzeczy. Mamy takie nawet często nieuświadomione stereotypy, że starsze osoby, przy czym cały czas, kiedy mówię starsze, to mówimy tutaj nawet nie o seniorach, tylko właśnie o osobach koło 50.
Tak, oczywiście. Starsze w kontekście starsze od tych młodszych po prostu.
Tak, tak, tak. że na przykład one gorzej sobie radzą z technologią, z nowymi wynalazkami, z nowymi narzędziami, chociażby z rzeczą, z rewolucją, którą może przynieść sztuczna inteligencja. Że starsi pracownicy niechętnie generalnie zmieniają pewne nawyki, prawda? Kiedy trzeba zmienić środowisko pracy w różnych sferach, no to jest stereotyp, że oni to robią gorzej. Że oni generalnie mogą mieć problemy z dogadaniem się z młodszymi
jest
członkami
tak
zespołu.
Czy jest tak rzeczywiście?
Nie, to są absolutnie stereotypy. Jedynym takim twardym czynnikiem, który w pewnym sensie może rzeczywiście być barierą trudną do przeskoczenia, inaczej, jeśli nie mówimy o stereotypach, no to jest wiek emerytalny, który u kobiet wynosi 60 lat, u mężczyzn 65. My trochę możemy spekulować, bo nie mamy tutaj twardych danych, że właśnie ten efekt, który się pojawił, że starsze kobiety miały trudniej niż starsi mężczyźni w znajdowaniu pracy, no może wynikać z tego, że pracodawcy, widząc kandydatkę 52-letnią, już im się zapalała trochę lampka w głowie, że aha, czyli 8 lat i na emeryturę. Oczywiście to też jest pewnego rodzaju stereotyp, dlatego że kobiety przechodzą często na emeryturę po 60 roku życia, no a poza tym niekoniecznie zatrudniamy od razu kandydata na dekadę, więc to tak czy inaczej jest dyskryminacja, natomiast no tutaj jest ta bariera, o której warto wspomnieć, choć jak mówię, że to są raczej domysły niż potwierdzone dane.
To jaki jest pracownik idealny? To jest mężczyzna w wieku 28 lat?
Zależy oczywiście gdzie. Na pewno do prostych prac fizycznych tak. Natomiast generalnie jest tak, że starsi pracownicy wnoszą bardzo dużo do zespołów, do firm. Oni wnoszą nie tylko doświadczenie, z czym kojarzymy po prostu starszych pracowników. Oni wnoszą też na przykład optymizm, dlatego że według badań takich psychologicznych starsze osoby generalnie cechują się większym optymizmem, takim lepszym patrzeniem na rzeczywistość. Oni także są bardziej lojalni, no bo właśnie bojąc się w pewnym sensie zwolnienia tuż przed emeryturą, raczej będą chętnie pracować właśnie w tej jednej firmie aż do emerytury. Starsi pracownicy mają także taką cechę, że potrafią generalnie w pewnym sensie nawigować lepiej takimi wyzwaniami, ponieważ już wiele ich spotkało przy przeciągu ich kariery. Generalnie starsi pracownicy są bardzo cenni. Szkoda, że są niedoceniani na polskim rynku pracy, nie tylko na polskim, więc wydaje mi się, że oni potrafią bardzo dużo wnieść.
Zwłaszcza, że szacuje się, że do 2050 roku grupa osób starszych, pracujących powyżej 60 roku życia, będzie stanowiła niemal 40% ludności i na pewno będzie musiała wypełniać luki w zakładach pracy. Natomiast już w kolejnym roku co piąty pracownik będzie z kolei z pokolenia Z, czyli osoba urodzona po 95 roku życia. Co oni wnoszą? Bo przecież dyskryminacja ze względu na wiek paradoksalnie dotyczy również tych najmłodszych pracowników. Im zarzuca się z kolei brak doświadczenia.
Tak, oczywiście. W Polsce jest dość niski odsetek relatywnie względem średniej w Unii Europejskiej osób, które jednocześnie pracują i studiują, to znaczy tych młodych właśnie ludzi, którzy godzą pracę ze studiami. Ja nie twierdzę, że to jest źle lub dobrze, ponieważ być może dzięki temu osiągają lepszą edukację. Natomiast rzeczywiście ten problem, o którym pani wspomniała, czyli brak doświadczenia, no wynika między innymi z tego, że dość dużo ludzi w Polsce studiuje, co ma także pozytywne efekty. Więc rzeczywiście tutaj Gen Z-ki wnoszą między innymi bardzo dobre wykształcenie i zapewne bardzo nowoczesną wiedzę, dlatego że no, czasem patrzymy na te rankingi uniwersytetów, one nam jednak niewiele mówią, dlatego że polska sieć uniwersytetów jest całkiem niezła. No więc Gen Z wnoszą to, no i też wnoszą, mam wrażenie, jak sam prowadzę zajęcia ze studentami, pewnego rodzaju nowe sposoby jakby reagowania czy współpracy. Pandemia tutaj wiele zmieniła, mam wrażenie, dla ludzi, którzy kończyli na przykład liceum lub zaczynali studia w pandemii, zmieniło się to, że oni dużo lepiej poruszają się w komunikacyjnym środowisku online-owym. Spotkania na Zoomie, tak jak my się teraz z panią redaktor spotykamy, czy w innych tego typu komunikatorach, są dla nich dużo prostsze i dużo lepiej potrafią na przykład komunikować się, wysyłać pliki, pracować w chmurze i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest taka rzecz, paradoksalnie może jeden z pozytywnych efektów pandemii, że nauczył bardzo szybko to młode pokolenie właśnie pracy w środowisku po prostu zupełnie internetowym.
I sądzi pan, że te ich umiejętności są doceniane i wykorzystywane?
Nie wiem, naprawdę, natomiast wydaje mi się, że to bardzo dużo zależy od po prostu kierownika, dlatego że wydaje się, że jeśli kierownik także jakiegoś zespołu czy szef firmy jest po prostu zaznajomiony, że tak powiem, z najnowszymi trendami i po prostu albo po prostu pracuje w firmie, gdzie jest wielopokoleniowa kadra, no to siłą rzeczy taka osoba lepiej się odnajdzie wchodząc właśnie do wielopokoleniowego zespołu, niż do takiej firmy, gdzie no, standardy zarządzania nie zmieniały się od 2 dekad.
Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego wprawdzie to nie wynika tak mocno, ale przecież stało się już memem, żartem, weszło do anegdot. Młody, dynamiczny zespół, to hasło z bardzo wielu ogłoszeń, być może się już od niego powoli odchodzi. No ale właśnie, czy to jest ageizm i czy to jest ageizm uświadomiony?
Teoretycznie byłby to ageizm, gdyby rzeczywiście było tak, że to jest pewnego rodzaju warunek, po którym dokonywana jest selekcja.
Właściwie dlaczego to miałaby być zaleta, że zespół jest młody?
No tak, no właśnie, ale czy ja nie wiem, czy to już nie jest na tyle mowa trawa, że zupełnie to wyrażenie po prostu stało się no, zupełnie przezroczyste, nikt na to nie zwraca uwagi. Wydaje mi się, że dużo bardziej tego rodzaju, jeśli mówimy o jakichś językowych kryteriach, no to dużo bardziej dyskryminujące mogłyby być na przykład nie wiem, no jakieś ogłoszenia znajdowane na tylko w internecie, tylko że z drugiej strony dzisiaj większość prac znajdujemy tylko w internecie, nikt już raczej nie korzysta z ogłoszeń w gazetach papierowych, więc mówimy tutaj raczej o jakichś marginalnych przypadkach. Wydaje się, że dyskryminacja za pomocą tak formułowanych ogłoszeń w jakimś specyficznym wyrażeniu czy języku raczej nie zachodzi.
Czy są jakieś sposoby na walkę z taką dyskryminacją w prawie? Bo jak na początku wspomniałam, ten ageizm jest zauważalny, chociażby wynika to z waszego raportu. Czy ktoś ponosi za to konsekwencje?
Nie, dlatego że to jest ageizm, czy to jest dyskryminacja, którą nazywamy dyskryminacją statystyczną. To znaczy nikt się do niej nie przyznaje, prawda, że jeśli spytamy, czy pan jako szef firmy dyskryminuje, nie zatrudniając starszych osób, no to oczywiście nikt nie powie, że tak, dlatego że nie lubię starszych osób, tylko raczej zawsze łatwo znaleźć sobie pewnego rodzaju racjonalizację, dlaczego to jest niekorzystne dla danej firmy w danym przypadku, więc takie zjawisko objawia się dopiero w skali statystycznej. No i to powoduje to, że te działania, które mogłyby wyjść naprzeciw takiemu ageizmowi, powinny być raczej działaniami uświadamiającymi do pracodawców. Świetną robotę robią różnego rodzaju fundacje, które mają na celu aktywizację starszych osób, czy zrzeszanie po prostu starszych osób, ale też warto sobie uświadomić, że po prostu jeśli eliminujemy świadomie lub nie, pewną grupę kandydatów przy zatrudnianiu tylko dlatego, że są starsi, no to sami pozbawiamy się jako kierownicy czy szefowie firm szansy na zatrudnienie wartościowych pracowników. Dzisiaj osoba w wieku 50 lat ma przed sobą jeszcze, tak jak pani wspomniała, pewnie sporo lat kariery, dlatego że no, starzejące się społeczeństwo będzie wydłużało też, z konieczności będzie się wydłużał także oczekiwana długość życia w zdrowiu, więc dzisiaj 50-letni pracownik jest jakby zupełnie normalną osobą, w tym sensie, że nie jest dziwnym widokiem na rynku pracy i powinniśmy tak właśnie to traktować. Ale tak jak już wspomniałem, starsi pracownicy generalnie wnoszą dość unikatowe wartości do firmy, właśnie nie połączenie doświadczenia, optymizmu i pewnego rodzaju innych cech, jak lojalność, sprawiają, że to są po prostu cenni pracownicy, więc kiedy pracodawcy sobie uświadomią to, że to jest generalnie cenny pracownik, no to myślę, że łatwiej będzie im przezwyciężyć taką nawet nieuświadomioną dyskryminację. No a poza tym będzie coraz więcej także szefów firm, którzy będą po prostu starsi, no bo mamy, prawda, dość... Transformacja ustrojowa była 35 lat temu, więc te firmy, przynajmniej niektóre, zdążyły już okrzepnąć, a te nowe, które powstają coraz częściej, są zakładane właśnie przez starsze osoby, więc generalnie będzie też łatwiej tym osobom zatrudniać ludzi w swoim wieku, no bo wyobrażam sobie, że czasem ten ageizm może wynikać z tego, że, nie wiem, 35-letni menedżer niekoniecznie chce zatrudnić 55-latka, bo będzie się po prostu być może czuł niekomfortowo w jego towarzystwie, musząc mu wydawać jakieś polecenia.
I pewnie
to się będzie pewnie z czasem zmieniać.
Pewnie w drugą stronę. Również warto docenić młodych pracowników, którzy są często obeznani z nowymi technologiami i mają umiejętności, których siłą rzeczy nie mają na przykład osoby po 50, dorastające w zupełnie innej rzeczywistości. Od świadomości zmiana może się zacząć, a 50 to nowa 30. Pamiętajmy o tym, drodzy Państwo. Łukasz Baszczak, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dzięki. Dobrego dnia.